Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Paweł Miś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wójt gminy Liszki. Spotykamy się na drugim Europejskim Kongresie Sportu, Turystyki i Sportu i Turystyki w Zakopanem. Pan między innymi zabiera głos w sprawie infrastruktury sportowej. Jesteście w sumie niedużą gminą, może powiedzmy średnią, a z tą infrastrukturą się panu udało, może nawet najlepiej w Polsce, jeżeli na przykład popatrzę na Rączną.
Mogę powiedzieć, że możemy się pochwalić infrastrukturą, która jest infrastrukturą bardzo rozwojową, ponieważ oczywiście korzystamy z waloru zalewu na piaskach tak zwanego Kryspinów, ale w tym momencie oprócz zalewu też mamy bazę Krakowi, która powoduje, że gmina Liszki Rączna przewija się przez portale sportowe co jakiś czas i też trzeba dodać, że oprócz takich walorów w postaci takiej, że nasze dzieci zaczęły tam trenować, bo de facto trzeba też powiedzieć, że trochę dzieci tam trenuje z naszej gminy, też zyskali na tym mieszkańcy, choćby nawet przy wartości działek, ponieważ Rączna się stała bardzo, bardzo popularna, jeśli chodzi o podzabudowę mieszkaniową. W tym momencie też w Rącznej odbywają się różne imprezy, wydarzenia, które tak naprawdę bez bazy nigdy by się w życiu u nas nie odbyły, bo mieliśmy mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy U19, mieliśmy też trzecią ligę, która też była atrakcyjna dla kibiców. Też w bazie Rącznej trenowały drużyny z Izraela czy z Danii, więc ta baza przyciąga pod względem sportowym, ale też powoduje, że nasi mieszkańcy mają możliwość tam pracowania, bo też tam parę osób czy paręnaście osób jest zatrudnionych z naszej gminy na bazie, więc patrząc pod względem naszego położenia, czyli bliskość Krakowa, bliskość lotniska, mam nadzieję, że przy jeszcze większym rozwoju zalewu, który w przyszłym roku, czy od 1 stycznia będzie w całości zarządzany przez spółkę komunalną Likon, uatrakcyjnim ten zalew, ale też oferta, którą przedstawia Krakowia, też będzie taka na tyle atrakcyjna, że będzie więcej klubów, jeszcze więcej klubów przybywało na obozy treningowe czy inne wydarzenia do naszej gminy. Bo każdy wie, że reklama jest dźwignią handlu. Jeśli pojawia się w różnych portalach nazwa gminy, miejscowości, to raczej to jest w pozytywny sposób postrzegane i za tym idą kolejne inwestycje pozasportowe.
O tą Rączną dopytam jeszcze, bo Strażak Rączna, miejscowa drużyna bodajże w A-klasie występująca, dzięki temu, że jest ta baza, też ma możliwość w nieprawdopodobnych warunkach trenowania i grania jak na poziom A-klasowy.
Zgadza się, Strażak Rączna gra w A-klasie. W tym momencie jest sytuacja taka, że mecze i treningi odbywają się na terenach bazy. Pod względem takim, jeśli chodzi o infrastrukturę, no to oczywiście te warunki są dużo wyższe niż normalnie na poziomach A-klasy czy klasy okręgowej. Oczywiście tutaj klub moim zdaniem oprócz tych walorów infrastrukturalnych też sportowo jest na wyższym poziomie, ponieważ ta kultura sportowa idzie razem z infrastrukturą, bo jeśli jest infrastruktura na wysokim poziomie, to to powoduje, że ambicjonalnie zawodnicy też w sposób wyższy podchodzą do tematu, bo nie mogą się później tłumaczyć, że coś się nie udaje, bo mają słabe warunki. Tutaj warunki są bardzo dobre. Drużyna jest drużyną taką z dużymi perspektywami, bo tak naprawdę przede wszystkim są mieszkańcy w tej drużynie naszej gminy. Mamy też paru obcokrajowców. A chciałbym przede wszystkim powiedzieć to, że z perspektywy gminy, z perspektywy tego, co udało nam się zrobić, bo oprócz zalewu, oprócz bazy Krakowi też mamy zaplecze w innych klubach, przede wszystkim Kaszawiankę też mamy na wysokim poziomie, widać efekty dobrej infrastruktury, ponieważ przykładowo tak jak w Kaszowie nie mieliśmy warunków zbyt atrakcyjnych, to drużyna nie mogła sklecić drużyny młodzieżowej. A w tym momencie jest Towarzyszenie Akademia Techniki Kaszów i tam jest ponad kilkadziesięcioro dzieci. Więc rodzice, jak widzą, że są dobre warunki, dobra atmosfera i dobra sytuacja klubu, to chętnie przyprowadzają dzieci. I to jest, wydaje mi się, że tak naprawdę całościowo patrząc przez pryzmat mnie jako wójta i samorządu gminnego, najcenniejsza sprawa, ponieważ przede wszystkim chodzi o młode pokolenia.
To wróćmy do zalewu, o którym pan wspomniał. Od 1 stycznia spółka Likom należąca w całości do gminy Liszki będzie zarządzała już całością tego zalewu. Jaka przyszłość, bo to jest miejsce kultowe dla przynajmniej mojego pokolenia, kiedy były tylko ciepłe dni, wsiadało się w autobus, potem trzeba było kawał drogi przejść, kto nie pamięta, to przypominam, żeby się wykąpać i wrócić do Krakowa. Piękne lata, młodość wielu pewnie ludzi, cud, że się nie utopiliśmy.
Jeśli chodzi o ten teren, to tak naprawdę w tym momencie mamy sytuację, że mamy dwóch operatorów. Wiadomo, że jak jest dwóch operatorów, to też nie zawsze interesy poszczególnych operatorów idą wspólną drogą. Po przejęciu, nazwijmy to w ten sposób, 1 stycznia terenu zalewu w całości, będziemy chcieli tak iść w kierunku, żeby ten zalew dalej i jeszcze mocniej był miejscem kultowym. Z tego względu, że widzimy jako gmina środki, które są wydatkowane na tereny rekreacyjne w Krakowie, czyli mam tu na myśli Zakrzówek, czy Przylasek Rusiecki, czy Bagry. Też chcemy, żeby to ten teren miał tą iskrę takiego tradycyjnego miejsca wypoczynku mieszkańców Krakowa. Wiadomo, za tym idą środki, oczywiście też pewnie będą sytuacje takie, że będą potrzebni inwestorzy prywatni, ale tak jak mówiłem na samym początku, w momencie zarządzania całością jest dużo łatwiej cokolwiek sensownego zaplanować. Wiem, że tutaj spółka komunalna też wspólnymi siłami ustalamy mniej więcej, jak to będzie wyglądało pod względem organizacyjnym, bo oczywiście nie można zrobić tak, że wszystko się wrzuca na raz, jeśli chodzi o kwestie związane czy strefę sportu, czy strefę rodziny, bo to wszystko musi być logicznie poukładane. W tym roku, bo też muszę powiedzieć, w tym roku mieliśmy nieprzyjemną sytuację z powodu badań, jeśli chodzi o kwestie obecności bakterii coli. I niestety poszedł negatywny PR w stronę zalewu, ale jak zaczęliśmy, czy prezes, czy spółka zaczęła analizować sytuację, no to niestety te badania, które zostały przeprowadzone, no niestety w sposób taki zostały przeprowadzone, że nie można było oczekiwać innych wyników, ponieważ osoba, która to zrobiła, no zrobiła to nieprofesjonalnie i też troszkę mnie to osobiście martwi, że ludzie, którzy byli bywalcami nad zalewem, nagle się odwracają od tego miejsca, bo wyniki wtedy wyszły takie, jak wyszły. Tylko że tak jak ktoś zacznie sobie analizować sytuację i porówna te wszystkie wyniki na badania, to było niemożliwe, żeby nagle z 35 jednostek zrobiło się ponad 1000 jednostek, jeśli chodzi o kwestię obecności bakterii coli, ale niestety tak to wyszło przy badaniach. Nawet wiemy dlaczego, wiemy w którym miejscu pan ten wykonawca zrobił te badania, więc my dążymy obecnie tak naprawdę przede wszystkim do tego, żeby w sezonie 2024 ludzie mieli świadomość, że jadą na bezpieczny zalew, czysty zalew, mieli świadomość, że w tym miejscu można miło spędzić czas i mieli świadomość, że to miejsce będzie jeszcze bardziej atrakcyjne, ponieważ, tak jak tu pan redaktor na samym początku powiedział, to jest miejsce kultowe i też mamy świadomość, że wokół spółki komunalnej czy gminy w tym momencie będą duże wymagania, oczekiwania, żeby zrealizować te wszystkie obietnice, o których mówimy. Oczywiście nie ma możliwości, żeby to wszystko zrobić naraz, bo się nie da, ale będą dążenia do tego, żeby systematycznie czy etapowo to zrobić. W tym momencie najważniejszą sprawą jest to, żebyśmy przejęli teren i zamknęli kwestię tak zwanych, nazwijmy to, rozliczeń z obecną spółką zarządzającą tą część od pizzerii Paolo w stronę lotniska. Po przejęciu, po już takiej wewnętrznej organizacji pracy w tym zakresie, no to będziemy dążyć do tego, żeby ten teren z roku na rok był coraz bardziej atrakcyjny. A dla mnie najważniejszą w tym momencie sytuacją, to powtórzę, jest to, żeby każdy mieszkaniec gminy Kraków czy okolicznych gmin miał świadomość, że czy ja, czy prezes spółki, czy cała spółka w pełni odpowiedzialnie pozwalamy korzystać tym ludziom z bezpiecznego, czystego miejsca.
To jeszcze zapytam o sport w Krispinowie, bo tam są zawody triatlonowe, teraz były igrzyska europejskie. Będzie miejsce na ten sport wyczynowy, czy półwyczynowy, amatorski na Krispinowie?
W tym momencie mamy sytuację taką, że stałą siedzibę na terenie zalewu ma Iron Dragon, to właśnie jeśli chodzi o kwestię triatlonu. Rozmawiamy i wiem, że tutaj dochodzi do takich już ustaleń bardziej konkretnych z klubem Olimp w zakresie, żeby siedzibę mieli kajakarze też u nas. Oczywiście, tak jak tutaj redaktor powiedział, Igrzyska Europejskie bardzo mocno w pozytywny sposób rozreklamowały nasz zalew na całą Polskę, na całą Europę. Podczas Igrzysk Europejskich też miałem okazję rozmawiać z ludźmi znającymi się na tym sporcie i sami też stwierdzili, że to miejsce jest dla nich idealne, więc tutaj też jako gmina czy spółka nad zalewem, też spółka Likom też mówimy, jesteśmy gotowi na jakieś inne imprezy, czy ogólnopolskie, czy lokalne, czy międzynarodowe, bo wiemy już, że nasz teren do tego się nadaje. Efekt Igrzysk Europejskich też był taki, że dużo ludzi usłyszało, że pod Krakowem jest takie fajne miejsce i tak naprawdę położenie tego zalewu, połączenie z Krakowem, z lotniskiem powoduje, że jest bardzo fajna możliwość skomunikowania się z tym terenem. Oczywiście wiadomo, że kajakarstwo, triatlon, też pewnie inne rozrywki, czy wake, który tam jest, czy te inne, też mamy korty tenisowe, które też będą dalej funkcjonować. To jest taka otoczka dla określonej grupy ludzi zainteresowanych. Naszym, wydaje mi się, takim głównym klientem, czy osobami, do których chcemy dotrzeć, to są zwykli plażowicze, ale chcemy wyjść ze standardu, że idzie człowiek na plażę z kiełbaskę i piwo, napije się piwa, bo my chcemy, żeby ten nasz klient, ten nasz plażowicz otrzymał coś więcej takiego, oprócz tego takiego minimum z minimum, bo mamy XXI wiek i oczekiwania społeczne są też większe, a przede wszystkim wydaje mi się, że też takie są plany. Chcemy troszeczkę iść bardziej w kierunku ściągnięcia dzieci, bo wiadomo, że jeśli są dzieci, to też są rodzice i tak naprawdę coś się wtedy dzieje fajnego nad zalewem.
Coś fajnego. Oby się działo coś fajnego w przyszłym sezonie i w każdym następnym. Paweł Miś był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wójt gminy Liszki, a to jest audycja Tu Małopolska. Wrócę do Państwa niebawem. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Moim i Państwa gościem jest Józef Zborowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Klub sportowy Chochołów, malownicza miejscowość, która ma wielkie ambicje, bo Józef Zborowski postanowił, że zajmie się polskimi skokami, kombinacją norweską. Bo to jest możliwe w takiej małej miejscowości?
Tak, oczywiście i przede wszystkim dołożę biegi narciarskie, które też są naszą jakby koronną dyscypliną w projekcie na medal, który realizujemy.
To, co jest najważniejsze w tego typu sporcie, no może nie w biegach, ale w kombinacji norweskiej skokach, to infrastruktura, skocznia. Tego pewnie brakuje.
Tak, oczywiście, to można by tu użyć jakiejś analogii, tak jak żelazo potrzebuje kowadła, młota i człowieka, który wykuje ten talent, tak sportowiec potrzebuje areny do trenowania, modyfikowania swoich możliwości i później rywalizacji na tych obiektach.
Jaki jest Pana plan, nie wiem, czy marzenie, bo górale mają charakter, mówi się o Was kolebka sportów zimowych, inaczej być nie może. Chociaż to już nie jest tak, że sami górale medale zdobywają na moich igrzyskach zimowych, ale jednak w większości to wy.
Tak, oczywiście to jest geografia sportów zimowych i kładziemy właśnie nacisk na to, aby jakby lewarować te dyscypliny, pomagać, budować i robić szeroki nabór selekcji między dziećmi i młodzieżą, żeby po prostu dawać kolejne talenty do polskiego sportu.
To, co się mówi dzisiaj na całym świecie, ten wielki postęp komórki, telefony, smartfony. Potraficie jeszcze dzieci wyrwać z domu, z wirtualnego świata, żeby wyszły, żeby z wami poskakały, bo przecież to jest potwornie trudny sport.
Tak, oczywiście, to jest trochę też taki prawda i mit, tak się wyrażę, bo jeżeli dziecko dostaje od samego początku jakby ofertę z drugiej strony, to dziecko wybierze sport. Dziecko wybierze każdy natura ludzko nawet to reguluje, rywalizację między jednym a drugim. Tylko trzeba to przekazać, dać i przygotować, więc każde dziecko zostawi komórkę na stole. Do tej pory to było tak, że nie było, albo było mniej przygotowanych projektów, mniej oferty sportowej na rynku. Jeżeli rodzice tak bardzo zapracowani w tym powiedzmy wyścigu szczurów, tak to kolokwialnie ujmę, no to przychodzą zmęczeni, no to dziecku co dadzą? No komórkę, powab się, my musimy odpocząć. A tu jest oferta inna. Skocznia narciarsko, bieżnia, stadion, nauczyciel WF-u, który jest pierwszym autorytetem dla dziecka. I tu jest wektor, w którym powinniśmy iść. Kapitał ludzki plus arena.
Górale uchodzą i tacy jesteście, jako ludzie niepokorni. Czy to już takich małych dzieciaków, tych górali młodych, widać tą zaciętość i chęć rywalizacji, wygrania z kolegą?
Tak, oczywiście i właśnie na terenach wiejskich to jest. Zawsze czułem potrzebę, żeby inwestować więcej w tym momencie na terenach wiejskich, kiedy właśnie tam najwięcej jest, powiem inaczej, to jest właśnie żyzna ziemia, która urodziło się jak najwięcej tych dzieci, później sportowców, bo tu, tam jest ambicja, tam jest rywalizacja, tam jest zaciętość. Właśnie w tych góralskich rodach, a przede wszystkim geny.
Geny. A wytrwałość jest? Bo to, co ja widzę dzisiaj w tym świecie współczesnym, nie mówię, że u was, to, że ta młodzież szybko się poddaje.
Szybko się poddaje i nie, ale na wprost tym oczekiwaniom myśmy wybudowali projekt na medal, który właśnie eliminuje szybkie ukończenie kariery, bo wybudowaliśmy i budujemy system identyfikacji talentów. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo do tej pory było tak, że mama z tatą se uzgodniła, że będą mieć Body Millera w domu, wysyłają go na narty i do 15 roku życia ten człowiek jeździ tylko i wyłącznie na nartach. Trzeba go sprawdzić, czy on będzie na biegówkach biegał, czy on będzie skakał na nartach, czy on będzie narciarzem alpejskim. I tu jest właściwie odpowiedź na to, że dziecko nie skończy kariery, znajdzie swoje miejsce i swój wynik. Bo to wynik na arenach sportowych reguluje, czy on będzie dalej, bo to jest też ambicja, tak? Jak dziecko widzi, że się mu dobrze dzieje, daje radę, rywalizuje, wygrywa, czy tam jest w szpicy tak zwanej, on nie kończy kariery, on widzi swój sukces.
Chochołów, nieduża miejscowość, nieduża, ale bardzo mocna pewnie gdzieś tradycją. Udaje wam się odpowiednią liczbę dzieci, żeby to wszystko gdzieś tam poprowadzić, zgromadzić, bo w takich mniejszych miejscowościach to jest właśnie piękne, co pan powiedział, że jest ambicja, jest ta żyzna ziemia, ale jest ich mniej.
Tak, ale to tu akurat również znaleźliśmy model na to, żeby szybko przyprowadzić dzieci na arenę. Tym modelem jest szkoła. Zaangażowanie największych pasjonatów sportu, jakim są nauczyciele WF-u, to do nich jest skierowana oferta z projektów na medal i to im trzeba jakby pomóc. Dziś nauczyciel WF-u, powiedzmy się szczerze, przykre to jest, ale tak jest, no jest to pasja, jest to zaangażowanie, ale to jest najmniej zarabiający człowiek jakby w edukacji. I dziś trzeba to takie sportowe plus, my dajemy jakby dodatkowe środki na to, aby dostał dres, buty, został ubrany, został dofinansowany środkami, żeby ten nauczyciel WF-u przyprowadził te dzieci. I to się nam udało. Przed pandemią w pierwszym naborze mieliśmy 300 dzieciaków w Chochowie. To się da. Po prostu trzeba to dobrze zorganizować i znaleźć ten kapitał ludzki i zapłacić.
Takie pytanie na koniec mi się gdzieś w głowie pojawia. Nie da się wróżyć z fusów, ale spróbujemy. Kiedy chłopak z Chochołowa, SKS Chochołów, pojawi się na jakiejś wielkiej arenie, nie mówię, że zdobędzie medal olimpijski, pojawi się na wielkiej arenie i będzie walczył z największymi?
No mieliśmy już przedsmak tych talentów. Między innymi mój syn i jego koledzy byli jednymi z najlepszych kombinatorów norweskich, no ale jakby pewnie nie widać jeszcze klimatu pod tą dyscyplinę, cały czas jakoś ta dyscyplina, ale w skokach narciarskich mamy około 8 chłopców już, aspirujących na najwyższe areny jakby świata. Już jest Szymek Bylski, który już występuje najmłodszy, jako najmłodszy zawodnik w FIS-Cupach, więc to jest wielkie osiągnięcie, ale również w biegach narciarskich osiągnęliśmy już tą półkę w piramidzie, którą żeśmy przygotowali, Daria Szkurat, przy zaangażowaniu Edwarda Budnego, jedynego polskiego trenera, który przywiózł medale, pracuje z nami w KS Chochów, ten wielki trener. I przygotowaliśmy Darię Szkurat, która już jest najlepiej przygotowaną zawodniczką, tak możemy śmiało powiedzieć, na biegi narciarskie, na te 50 kilometrów powiedzmy, które przygotował Polski Komitet Olimpijski na następne jakby igrzyska. Jest 50 kobiet, nie? I mamy nadzieję, że wystartujemy. KS Chochów wystartuje na olimpiadzie. I to jest pierwszy cel projektu na medal. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, że się to udało. Może nie w 100%, ale od razu się wszystkiego nie da.
Nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu z Chochowa będzie medal, ale to jest piękna rzecz, że dziewczyna z Chochowa ma szansę pojechać na olimpiadę. Józef Zborowski był moim Państwa gościem, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Klub sportowy Chochołów, człowiek, który marzy i oby kiedyś z Chochołowa byli medaliści Igrzysk Olimpijskich, a to jest audycja Tu Małopolska. Wrócę do Państwa za chwileczkę. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam po raz trzeci w dniu dzisiejszym. Moim Państwa gościem jest Bartosz Batra, kickbokser, Federacja Striking.
Dzień dobry, witam.
Na czym to polega, że taka federacja? Bo ja zawsze myślałem, że kickboxing to jest Polski Związek Kickboksu, że to jest jedna federacja i że to jest cała jedna wielka rodzina.
Nadal jest tam jedną wielką rodziną, bo Polski Związek Kickboxingu jakby daje nam patronat przy tworzeniu gali zawodowego sportu w zawodowej odmianie kickboxingu w Formule K1. Myślę, że chcemy tą galą przywrócić takie właśnie wartości sportowe, żeby sport zaczął być odbierany tak jak dawniej i myślę, że nam się to uda.
MMA jest niezwykle popularne w Polsce. Ja nie mówię, czy się tym interesuje, czy się tym nie interesuje, bo przyznam się panu od razu szczerze, że kompletnie mnie to nie interesuje. Ja tego nie uważam za sport, ale skąd pan może to uważać za sport? Ale skąd wynika popularność MMA?
Myślę, że MMA dużo czynników, ale strzeliło się w dobry moment, tak, było też, jest stosunkowo młodym sportem, młodą rywalizacją i wszystko co nowe bardzo szybko jakby zdobywa tą popularność i można śmiało powiedzieć, że wyszło z tej niszy bardzo szybko i też bardzo mocno było promowane, tak, bardzo dużo dziennikarze, stacje telewizyjne, stacje radiowe bardzo mocno ten sport, tą rywalizację promowały i bardzo szybko przeszło to do mainstreamu. Jednak trochę te sporty uderzane, kickboxing, tak, który też był bardzo popularnym sportem w latach 80. czy 90., gdzieś po prostu stracił to zainteresowanie, ale myślę, że nie wszystko stracone, bo powoli widzę tendencje wracają i próbujemy na tych tendencjach, na ten statek wskoczyć, żeby wypłynąć na szerokie wody.
Wspomniał pan o wartości sportu w boksie, w kickboxingu, ja bym jeszcze pewnie dołożył judo, karate, na pewno zapasy. To właśnie teraz takie pytanie, czy ludzie jeszcze chcą jakiegoś powrotu do wartości, czy chcą widowiska, walki, ale na dowolnych niemalże zasadach, bo kickboxing to, tak jak pan powiedział, między innymi wartości, ale też zasady.
No myślę, że czy ludzie chcą, to odpowie nasze, to da nam odpowiedź nasze pierwsze gale, tak, ale ja wierzę, że chcą, ja wierzę nadal, że chcą, że jednak te gale, które teraz wypaczyły trochę te wartości i po prostu jest tego, atakuje nas to z każdej strony i przez tą popularność MMA była to takim mieczem obosiecznym, że teraz ta popularność sprawiła, że giną trochę od własnej broni. I jest tego trochę przesyt i wręcz komiczne formy tego sportu są przedstawiane i mam nadzieję, że ludzie jednak w głębi serca będą chcieli pokochać prawdziwą rywalizację. Myślę, że sport jest wieczny, zawsze będzie człowieka interesować, kto rzucał dalej, czy pobiegł szybciej i myślę, że taki kickboxing właśnie, który my chcemy zaprezentować w tak bardzo wysokiej formie sportowej, ma szansę się przebić.
Ta wysoka forma sportowa kickboxingu, którą chcecie zaprezentować, pan teraz właśnie o tym wspomniał, jest na tylu zawodników kickboxerów czy kobiet, które uprawiałyby ten sport w Polsce, żeby ten poziom rzeczywiście dorównywał największym zawodom w Europie, na świecie?
Wie pan co, tak jak pan wspomniał, ja jestem kickbokserem, także no, to jest dość retoryczne pytanie, ale ja też jestem biznesmenem i na końcu liczy się ten wynik finansowy gali przede wszystkim. Ale ja wiem, jaki ja mam zasób. Na samych mistrzostwach Polski FK1 jest nierzadko zgłoszonych ponad 500 zawodników co roku, więc są to zawodnicy, którzy aktywnie biorą udział w rywalizacji sportowej, na razie amatorskiej, bo nie było takiej organizacji jak właśnie moja, Striking, która daje tą platformę, żeby oni mogli się pokazać szerszej publiczności. Ja myślę, że będziemy mieli, mogę wręcz powiedzieć, niezliczone jakby limity korzystania z tych zasobów, jakim są zawodnicy, którzy są, no naprawdę ten sport jako w tej dziedzinie amatorskiej, to jest naprawdę, stoi na bardzo wysokim poziomie i uważam, że to jest taki nieoszlifowany diament, tak, że dobrze to opakować, dobrze to sprzedać, że naprawdę będzie to ludzi ściągać, tak, i tam po prostu no, ciekawić.
Czy w kickboxingu, tak jak pan to widzi, będzie tak jak w boksie, że ci, którzy uprawiają amatorsko kickboxing, przejdą na zawodostwo, nie będą mogli do tego amatorskiego sportu wrócić?
No nie, myślę, że boks, już teraz jest to trochę zmienione, bo widzę, że nawet Manny Pacquiao zapowiedział start na Igrzyskach Olimpijskich, czy Władimir Kliczko, że zawodowcy jednak mogą wrócić do sport boksu olimpijskiego, jednak... No jednak myślę, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, jednak ten trening różni się od treningu typowego amatorskiego i te walki. Nierzadko człowiek, który jest bardzo dobrym zawodowcem, poradzi sobie na tej niwie amatorskiej, a jednak ktoś, kto jest bardzo dobrym amatorem, bardzo dobrze można go wyszkolić jako na świetnego zawodowca. Także w tą stronę to idzie dużo łatwiej, dużo lepiej.
Na koniec zapytam o tą galę, którą pan organizuje w Wieliczce. To przyjedzie rzeczywiście absolutnie ta czołówka polska, czy wręcz światowa?
No nieskromnie powiem, że tak. Nie, tutaj nie ma co, no to nie ma co w ogóle ukrywać, tam owijać kija w bawełnę. Także no naprawdę ściągnęliśmy po najlepszych. Chcemy wejść z mocnym takim bęgiem na otwarcie nowej federacji. No tu mogę się podpisać i głowę dać uciąć, że no lepszych nie ma.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był Bartosz Batra, kickboxer, Federacja Striking, człowiek, który chce przywrócić w galach walk ducha sportu. Nie chcę, żeby to był kabaret, tylko żeby to był prawdziwy sport, a to jest audycja Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Wrócę do Państwa za chwilę po raz czwarty. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam ponownie po raz czwarty w ten piątkowy wieczór. Aktywny wypoczynek i towarzystwo, zaangażowanie w dodatkowe zajęcia, odpowiednia dieta, poczucie bezpieczeństwa i adekwatna do stanu zdrowia opieka. Tego przede wszystkim potrzeba seniorom. Musimy o tym pamiętać, a Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, obchodzony już od 30 lat, przypada 1 października i jest znakomitym powodem, by o tych potrzebach mówić jak najgłośniej. O trudach opieki nad seniorem z gościem Radia Kraków rozmawiała Katarzyna Pelc.
Pani Iwona Przybyło, pielęgniarka, dyrektor Biura Medycznego Zarządzania Jakością i Wiedzą w Aterima Med, dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przede wszystkim pielęgniarka, tutaj od razu dopowiem.
Coraz więcej osób będzie wymagało opieki ze strony czy to instytucji, czy to ze strony rodziny.
Tak, statystyki są takie, że do 2030 roku na świecie w ogóle liczba osób, które będą wymagały opieki, osób starszych przede wszystkim, które nie będą zdrowe, które będą chore, ona się potroi w stosunku do tego, co mamy dzisiaj.
Przyszłość tych osób starszych jawi się w jakichś ciemnych barwach.
Tak, to pod dużym znakiem zapytania. My widzimy taką tendencję. Ja też współpracuję z różnego rodzaju instytucjami, domami opieki, czy zakładami opiekuńczo-leczniczymi, czy ze szpitalami. I też widzimy taką tendencję, że nie ma ludzi chętnych do tych zawodów tak zwanych opiekuńczych, czyli brakuje, tak? Jeszcze pielęgniarstwo, powiedzmy, jako tako, chociaż też jest duży spadek takiego zainteresowania, czy tam medycyna, ale stricte opieki, takie opiekuńcze zawody, jak opiekun osoby starszej, opiekun osoby z niepełnosprawnością, to tutaj jest duża tendencja spadkowa.
Myślę, że ten zawód jest cały czas niedoceniany.
Tak.
niedoceniany i w taki sposób mentalny, i namacalny, materialny. Te osoby nie są dobrze wynagradzane za swoją bardzo ciężką pracę.
Tak, no tutaj w Polsce widzimy rzeczywiście to, zwłaszcza ta finansowa kwestia, ona tutaj pozostawia wiele do życzenia i ten zawód jest też, tak jak pani mówi, mentalnie niedoceniany. Rzeczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia.
Tak. No właśnie, ale i kto ma to robić? Czy są jakieś instytucje, które kształcą takie osoby, które w przyszłości zajmą się opieką nad osobami starszymi?
Myślę, że tak. Po pierwsze, to całe środowisko medyczne powinno bardzo mocno wspierać te zawody typu opiekun osoby starszej czy opiekun osoby niepełnosprawnej, żeby on mógł gdzieś zaistnieć właśnie w tym takim zespole terapeutycznym. To całe środowisko po pierwsze się musi starać. To nie może być tak, że rzeczywiście opiekun jest postrzegany i że środowisko tak mówi o tym zawodzie, jako ktoś, kto jest gdzieś tam niżej właśnie. Po pierwsze. Po drugie, tak jak w zawodzie pielęgniarki my widzimy, że jest to kształcenie podyplomowe, cały czas są możliwości specjalizacji i różnego rodzaju szkoleń kwalifikacyjnych, specjalistycznych, tak jeszcze w tym zawodzie opiekuna osoby starszej tego nie widzimy. Ja myślę, że jakby rzeczywiście te ośrodki kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w jakiś sposób też przyłożyły się do tego, jakiś może stworzyły program takiego specjalistycznego szkolenia takiego opiekuna, że on na przykład by się specjalizował w opiece nad osobą z demencją.
Tak,
na przykład,
tak, albo to bardzo ważne.
W opiece
bardzo nad potrzebne by
osobą niepełnosprawną. Mm-hmm. To byłoby o wiele mentalnie, żeby się dużo zmieniło, bo on by był jakimś specjalistą w jakiejś dziedzinie.
Tak. Pozytywne podejście do opieki. Co to jest i jak wykorzystywać je na co dzień?
To jest taka specjalna technika, taki w ogóle można powiedzieć taki katalog technik, które stworzyła Tipa Snow ze Stanów Zjednoczonych. To jest chyba najsłynniejsza na świecie gerontoterapeuta. Gerontoterapeuta szkoli zespoły w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, tutaj w Europie też. Tipa zawsze mówi tak, jak widzisz, że ten twój człowiek coś traci, na przykład traci pamięć, traci umiejętności, choruje, to nie skupia się na tym, co on traci, ale skup się na tym, co on jeszcze ma. I wtedy to zmienia się całkowicie perspektywa. Zaczynasz dostrzegać, ile on jeszcze może i się pozytywnie opiekujesz, bo jak my mamy taką trochę tendencję też, no, że narzekamy ciągle, to gdzieś w ślepy zaułek idziemy. Tipa właśnie nas uczy tego, żebyś ty się stał tym właśnie tym partnerem w opiece. Żebyś ty zrozumiał tego podopiecznego, w jakiej on jest teraz sytuacji. Ona zawsze nas wprowadza w buty tego pacjenta, tego naszego bliskiego czy pacjenta. I jak ja sobie próbuję umiejscowić właśnie w ciele tego człowieka chorego z tym całym niedomaganiem, to zaczynam go coraz lepiej rozumieć. I ja bardzo lubię to hasło zamień walkę we współpracę, takiego jednego z moich szkoleń, gdzie jak zamienimy tą walkę na współpracę, okazuje się, że ten nasz podopieczny może dużo więcej i dużo więcej chce. My bardzo często nie doceniamy tego wysiłku tych naszych bliskich, bo mimo tego, że wydaje nam się, że oni już nie chcą, że są źli, że chcemy coś od nich, to wbrew pozorom oni wykonują ogromną pracę,
tak,
szczególnie dla tych osób, które kochają.
A na co trzeba zwracać uwagę przy wyborze firmy opiekuńczej?
Przede wszystkim na to, żeby bardzo ważne są różnego rodzaju jednak certyfikaty na przykład. Bardzo ważne, jak wybieramy jakąś firmę opiekuńczą, bardzo ważne jest to właśnie, czy jest ten nacisk na edukację. Czy ludzie, którzy tam pracują, się szkolą. Można poprosić na przykład taki wykaz szkoleń, co w ogóle robicie, jakie oni mają kwalifikacje zawodowe. Na to musimy przede wszystkim zwrócić uwagę. Kto się będzie tym bliskim moim opiekował, prawda? Mm-hmm. Bardzo ważne jest to, jaki jest też, jeżeli na przykład mówimy o domu pomocy społecznej czy jakiejś instytucji, to bardzo ważny jest ten zasób i sprzętu i wszelkiego rodzaju na przykład pomocy takich opiekuńczych, w ogóle jak wygląda ta kwestia sanitarna, na czym pracują, czy są odpowiednia ilość na przykład pielęgniarek też, która wspiera znowu opiekunów. Więc to wszystko, na to wszystko trzeba jakby zwracać uwagę. Czasem nie jest może zbyt pięknie w budynku, ale jak popatrzymy, jakie jest duże zaplecze takie personelu wykwalifikowanego, to warto na przykład iść w tą stronę.
No tak, ale też bardzo często jest tak, że wybór instytucji jest już tą ostatecznością.
Tak.
Czasami jest tak, że nawet trudno nam się jest zdecydować na to, żeby z takiej instytucji skorzystać. Czy jest jakaś taka granica, do której jak się dochodzi, to już trzeba myśleć o tej instytucji?
Czy tak, w Polsce jesteśmy wciąż w takiej sytuacji. Pamiętam, to było już bardzo dawno temu. Miałam taką przyjemność uczestniczyć na konferencji w Rzeczniku Praw Obywatelskich. To chodziło o pacjentów żyjących z demencją i już tam wtedy był poruszany ten problem, że dla wszystkich miejsc nie starczy w instytucjach, a po drugie nie wszyscy chcą w tej instytucji być umieszczeni. My wiemy na dzisiaj, że najlepszym modelem opieki jednak jest ten model właśnie niemiecki i moglibyśmy z niego korzystać, ale nie mamy tego wszystkiego, co oni mają, czy jesteśmy jakieś 30 lat do tyłu, żeby ten pacjent mógł jak najdłużej zostać w swoim domu. Tam ludzie żyją bardzo długo, ja też bardzo wierzę w to, że poniekąd dlatego, że zostają jednak w tym domu. Granicą taką jest to, kiedy ten pacjent stwarza jakieś zagrożenie dla siebie.
A my nie jesteśmy w stanie,
zapanować nad tym. Na przykład takie zaburzenia zachowania w demencji, takie ekstremalne właśnie ucieczki na przykład. Albo jakaś bardzo duża agresja, która wynika najczęściej z problemu somatycznego. My nie jesteśmy w stanie tego rozszyfrować, nad tym zapanować. Co jeszcze? No właśnie jakieś bardzo duże obciążenie takie fizyczne, ten człowiek jest leżący, jest narażony na odleżyny, a my sami nie jesteśmy w stanie jakby tej opieki tak doskonale sprawować, nawet jak mamy wsparcie. To będą te momenty, kiedy się musimy zastanowić nad tym, czy nie do instytucji, gdzie ludzie na pewno to zrobią lepiej, bo my też mentalnie jesteśmy tak jeszcze wciąż w Polsce w tym punkcie, że no nie za bardzo oddamy kogoś, bo tak nie wypada, bo wstyd, co ludzie powiedzą, ale nie powinniśmy się tego bać pomimo wszystko, bo bardzo często...
Albo nam serce po prostu
albo
nie pozwala.
Albo nam serce nie pozwala, bo jesteśmy bardzo rodzinnym narodem.
Iwona Przybyło, pielęgniarka, dyrektor Biura Medycznego Zarządzania Jakością i Wiedzą w Aterima Med, dyplomowany terapeuta zajęciowy i coach i również i trener, była dzisiaj moim gościem. Bardzo pani dziękuję.
Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
To była rozmowa Katarzyny Pelc. Istotne informacje dotyczące osób starszych znajdą Państwo na stronie dlaseniora.krakow.pl. Ta ważna rozmowa o seniorach, o ich potrzebach kończy piątkowego wieczoru audycję Tu Małopolska. Nic dodać, nic ująć. Pamiętajmy o seniorach, szanujmy ich przede wszystkim, bo kiedy wsiadam do tramwaju, autobusu i widzę, jak młodzi ludzie nie chcą seniorom ustępować miejsca, udają, że patrzą w telefon, zapatrzeni w te swoje wirtualne światy. Jest mi po prostu bardzo, ale to bardzo przykro, bo wszyscy kiedyś będziemy seniorami. Dziękuję za tą godzinę. Do usłyszenia za tydzień. Wojciech Jakubowski.